Ja mam bardzo dużo pytań na temat tego, jak będzie wyglądać niebo. Myślę, że gdybym chciała zadać...
To tak samo jak my.
Jakbym chciała zadać wszystkie, to byśmy stąd chyba przez tydzień nie wyszli, więc tylko kilka. Bo mówiliśmy o tym, że Królestwa Bożego doświadczamy już teraz. Na przykład, kiedy jesteśmy na Eucharystii i przyjmujemy ciało Pana Jezusa. No to tak sobie myślę, że chyba nie ma potrzeby, żebyśmy zmieniali miejsce pobytu, bo taki świat, w jakim żyjemy, mnie się na przykład podoba i jest mi tutaj całkiem dobrze. No ale my mamy w głowie właśnie takie przekonanie, że jak przyjdzie Pan Jezus, będzie paruzja, to będziemy żyli w zupełnie innym świecie, całkiem obcym. Jaki to będzie świat? Gdzie będziemy żyli?
Właśnie, czy to będzie świat, czy to będzie przestrzeń, czy to będzie stan? Te pytania ciągle w jakiś sposób sobie zadajemy. Ja jestem przekonany, że o ile kategoria wysokości przekonuje mnie, bo rzeczywiście idąc w górę człowiek się porządnie namęczy, ale jak stanie na szczycie, to całe zmęczenie po prostu nie ma wtedy najmniejszego znaczenia, bo doświadcza rzeczywistości, która go absolutnie podnosi do kontaktu z Bogiem. To nie przekonuje mnie to, że to musi być jakieś miejsce.
Tak, no pani pyta tutaj, że czy musimy zmieniać miejsce pobytu. Właśnie nie wiemy, czy będziemy zmieniać to miejsce, bo jeżeli niebo jest stanem, to nie jest miejscem.
Ja tak się zastanawiam, wejdę w słowo, odwołując się do takiej legendy, w której pokazane było, w jaki sposób można w tej dzisiejszej przestrzeni stworzyć niebo i stworzyć piekło. Otóż anioł postawił człowieka przed oknem i zapytał go, co widzi. Człowiek zaczął opowiadać o tym, co widzi, mówiąc o swoich sąsiadach, o swoich przyjaciołach, o ludziach, którzy chodzą po ulicy, a potem go postawił przed lustrem i zapytał go, a teraz co widzisz? On mówi, no widzę siebie. Widzisz, wystarczy odrobina srebra po jednej stronie szkła, a człowiek zamiast widzieć drugiego, to widzi samego siebie. I w ten sposób budujemy w otaczającym nas świecie albo królestwo, widząc drugich, albo budujemy piekło, widząc tylko siebie.
To dobry przykład na kazanie.
A jak w takim razie będziemy funkcjonować? No bo często myślimy, że będziemy duchami, a mój znajomy kiedyś stwierdził, że to by było niezbyt dobre rozwiązanie dla niego, bo on bardzo lubi jeść i nie chciałby, żeby ta przyjemność została mu odebrana.
Ale Pan Jezus po zmartwychwstaniu też jadł rybę na dodatek.
Nie, to miał ciało.
I nie została na drzwi.
Oczywiście, że miał ciało, tylko jakie ciało? Pytanie, jakiego rodzaju to ciało będzie? Bo ja tak zastanawiając się nad tym, dlaczego uczniowie po zmartwychwstaniu nie poznali Jezusa? Z logicznego punktu widzenia to jest absolutnie niemożliwe. 3 lata dzień w dzień z Nim byli. Znali prawdopodobnie każdy tymbr Jego głosu i każdy detal Jego twarzy. I nie poznają Go?
Dosyć ciekawe to jest.
To znaczy, że to ciało musiało być tak odmienione, że nie było już podobne do tego śmiertelnego ciała, które podlega starości, zużyciu, śmierci.
Święty Łukasz opowiada tę scenę, kiedy dwaj spośród uczniów Jezusa wędrują już po jego zmartwychwstaniu do Emaus i nie rozpoznają go, kiedy Chrystus im wyjaśnia pisma. Właśnie, poznali go po łamaniu chleba. Ciekawe, że być może Jezus miał jakiś specyficzny gest łamania chleba, że czynił to tylko w jakiś jeden określony sposób i dopiero potem go rozpoznali.
No chyba jednak nie, bo to łamanie chleba, to już wiemy dobrze, że to jest synonim Eucharystii.
O, tutaj bym się kłócił.
Owszem, ale nie temat Eucharystii mamy. Jest tematem audycji.
Mamy tam dokładnie to sformułowanie classis tu artu, łamanie chleba, ale trzeba powiedzieć, że nie wszyscy egzegeci się z tym zgadzają. Że być może był to zwykły posiłek i Jezus miał jakiś swój specyficzny sposób łamania chleba. Wiemy, że na starożytnym Bliskim Wschodzie, a w niektórych regionach do dzisiaj, to jest ciekawostka taka, nie używa się noża właśnie do krojenia chleba, tylko chleb jest zawsze łamany. Dlatego to wchodzi ludziom w nawyk, w jakiś specyficzny sposób udzielenia czy łamania tego chleba. Być może to właśnie był taki znak.
Nie będę się spierał.
To po czym ja rozpoznam księży w tym niebie? Muszę się przypatrzeć dobrze.
A właśnie.
No chyba po tym dobrym, co potrafimy robić z największą przyjemnością. Bo ja jestem o tym przekonany, że dobro, które robimy tutaj, próbujemy czynić tutaj,
przeniesiemy
tam i będziemy to robili nieskończenie lepiej niż dzisiaj.
Tak, przeniesiemy swoją wiedzę, swoją świadomość.
Siebie.
To, kim jesteśmy. To, kim dzięki jesteśmy. Chrystusowi.
I co my tam będziemy robić? Bo niektórzy na myśl, że mają spędzić wieczność z Panem Bogiem, no nie są zbyt szczęśliwi, bo im się wydaje, że będą w takim chórku aniołków i będą się na Pana Boga patrzeć i mu śpiewać takie ładne pieśni. To się po prostu wydaje nam nudne.
A ja na to patrzę kategorią miłości. Można się znudzić bycia z kimś, kogo się kocha? Chyba nie.
No pięknie, tak nam ksiądz odpowiedział, że już nie ma coś, nic do opowiedzenia.
Nie, ja bym jeszcze dodał. Bo z takim człowiekiem, którego się kocha, z osobą, którą się kocha, można rozmawiać godzinami i końca nie ma.
Jest takie piękne słowo w teologii, nie wiem, czy też uznacie, że jest piękne, a mianowicie perychoreza. Perychoreza, tam mamy ten rdzeń, ten sam na przykład co w choreografia, taniec, prawda? Perychoreza to jest, mówiąc teologicznie, takie współprzenikanie się osób boskich w miłości. Trójca Święta, trzy osoby Boże przenikają się nawzajem w miłości. To jest taki wspólny taniec tych trzech boskich osób. Wieczność i niebo to po prostu zaproszenie każdego z nas do tego tańca.
A jest szansa, że zrobimy sobie jakąś radiową audycję? Jak już się w niebie spotkamy?
A ja myślę, że tam nasza wiedza będzie chyba prawie, że nieograniczona. To może nie trzeba będzie audycji, ale jeśli tak, to jak najbardziej. Możemy się już dzisiaj umówić.
Jakbyśmy sobie puścili te odcinki, które już nagraliśmy,
to
będziemy porównywać.
Uśmiechniemy do nich.
No właśnie.
No tak, uśmiechniemy się albo z radością, że udało nam się złapać przedsmak tych prawd, albo z politowaniem, że poszliśmy zupełnie nie w tym kierunku, co trzeba. Ale wracając właśnie do tego, czy moglibyśmy zrobić sobie audycję, ja myślę, że to dużo też zależy od tego, co lubimy robić, co jest naszą taką naszym wewnętrznym pragnieniem. Ja bardzo lubię tego typu rozmowy, więc...
No właśnie chciałam powiedzieć, że mam nadzieję, że w takim razie sobie ją zrobimy, jeśli będzie taka możliwość.
To się umówmy.
Dobrze, to zanotujemy.
Temat ustalimy później.
Dobrze, no właśnie, bo temat będzie chyba trzeba zmienić, bo nie wiem, czy znajdzie się tam miejsce dla takich sceptyków jak ja. I już tak na zakończenie naszej dzisiejszej audycji, dlaczego z tego, co nas tak bardzo interesuje? No bo my byśmy bardzo chcieli wiedzieć, co się z nami będzie działo po śmierci, jak to niebo wygląda. Pan Bóg zrobił tajemnicę, nie za wiele nam zdradził.
Myślę, że kluczem jest chyba tutaj współposzukiwanie. Gdyby nam wszystko objawił, przedstawił nam tak do końca, to nasze współdziałanie w poznaniu tego, w doświadczeniu tego byłoby żadne. A tu właśnie o to chodzi, żebyśmy się zaangażowali cali w poszukiwanie tych prawd.
Poza tym Pan Bóg lubi nas zaskakiwać. Może dlatego uczynił to tajemnicą, żeby nas zaskoczyć. Ciekawe, że greckie słowo właśnie tajemnica, mysterion, pochodzi od czasownika myein, który oznacza tyle, co zamknąć usta. Czyli człowiek przed tajemnicą musi zamilknąć, bo nie jest w stanie wiele powiedzieć. I pewnie tym jest niebo.
Bardzo dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Przypomnę, że dziś w Ewangelii dla sceptyków gościliśmy dwóch biblijnych ekspertów, księdza profesora Sławomira Stasiaka i księdza profesora Mariusza Rosika. Bardzo dziękuję.
Dziękujemy wszystkim Państwu.
Dziękuję bardzo.
A w następnym odcinku Ewangelii dla sceptyków, również w trójkę, porozmawiamy tak dla kontrastu o tym, jakie jest piekło i dlaczego Pan Bóg pozwala na jego istnienie. Do usłyszenia.